Moim dzisiejszym gościem jest prezydent Stargardu Rafał Zając.
Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie państwa.
Stargard znalazł się w prestiżowym zestawieniu magazynu Forbes. Nasze miasto zajęło wysokie 5. miejsce w rankingu miast przyjaznych dla biznesu w kategorii od 50 do 149 tysięcy mieszkańców. Głównym kryterium był przyrost liczby spółek w 2018 roku oraz ilość firm zagranicznych, które prowadzą działalność w danym mieście. Stargard wyprzedziły takie miasta jak Przemyśl Podwarszawskie, Piaseczno, Pruszków i Opole. Jest pan dumny, że znaleźliśmy się w takim rankingu i to na tak wysokim miejscu?
Pewnie, że tak. Myślę, że wszyscy jesteśmy dumni. No, to jest zawsze wyróżnienie. Ja do rankingów zawsze podchodzę z jakimś dystansem, natomiast patrząc z perspektyw tego potencjału, który mają nasze parki przemysłowe, patrząc z perspektywy tego serwisu, który zapewniamy firmom już funkcjonującym, a nie tylko inwestującym w Stargardzie, no to jestem przekonany o tym, że ten poziom przyjazności dla i nowego biznesu, który lokuje się w Stargardzie i dla pomysłów, dla inicjatyw samych mieszkańców, którzy chcą ten biznes budować bądź rozwijać, ale też dla dużego zagranicznego kapitału czy dużego polskiego kapitału, ten poziom przyjazności jest bardzo duży. No i to pewnie jest jakieś potwierdzenie. To są lata pracy, żeby wypracować taki standard. No i muszę od razu powiedzieć, że jak będziemy mówić o zasługach i o tym, komu należy dziękować, to
właśnie
w pierwszej kolejności...
Czyją zasługą jest taki dynamiczny rozwój?
W pierwszej kolejności
rozwój.
Świętej pamięci prezydent Pajor. To był moment w życiu Stargardu, który spowodował, że tak naprawdę miejsca pracy były w dużej części poza Stargardem. Myśmy jeździli do Szczecina, szukając zatrudnienia do wielu innych miast. Emigracja zarobkowa za granicę wcale ze Stargardu nie była jakimś wyjątkiem, ale też była dosyć spora. Natomiast ta wizja odbudowy przemysłu w Stargardzie, wizja odbudowy biznesu, no dziś po prostu zbiera swoje owoce. Między innymi w takim rankingu, ale chyba po pierwsze i najważniejsze jest to, że problem bezrobocia został zmniejszony do wskaźników, można powiedzieć, no już akceptowalnych. Oczywiście, że to jest problem, nad którym zawsze trzeba pracować, natomiast to już jest poziom taki, można powiedzieć, akceptowalny, bo jesteśmy we wskaźniku zdecydowanie poniżej 4%. To jest niewyobrażalna sytuacja jeszcze parę lat temu. No i cóż można rzec? No, w Stargardzie funkcjonuje wiele firm. Park przemysłowy dziś notuje, myślę, około 7 tysięcy nowych miejsc pracy od tamtego czasu utworzonych. Mamy jeszcze około 150 wolnych hektarów, które oferujemy inwestorom. Cały czas trwa proces negocjacji. No jest to ogromna szansa rozwojowa dla Stargardu. Mamy tego świadomość.
Ostatnio w Stargardzie swoje centrum dystrybucyjne zaprezentował Lidl. Czy i jakie są szanse, że w parku przemysłowym pojawią się kolejni giganci?
Proces,
czy potrzebujemy gigantów w ogóle?
No właśnie, proces negocjacji z inwestorami jest pracą związaną z dużym poziomem odpowiedzialności i kompetencji wymaganym od całej kadry, która w ten proces jest zaangażowana. U nas jest prowadzone niejako dwutorowo. Największe procesy realizowane w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii są bezpośrednio koordynowane z poziomu urzędu pod koordynacją dyrektora Arkadiusza Kocikowskiego. Natomiast mniejsze projekty, ale też cała obsługa Stargardzkiego Parku Przemysłowego, tego w zachodniej części miasta, jest prowadzona przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego i z prezesem Krzysztofem Furmańczykiem i jego załogą. No i to pokazuje, że ten poziom profesjonalizmu załogi daje konkretne efekty, ale jeśli patrzymy z perspektyw prowadzonych negocjacji, to ja myślę, że jakieś 10-20% wszystkich prowadzonych zmienia się w sukces. Więc to jest dużo wysiłku, którego tak naprawdę nie widać. I tylko możemy mówić o tych końcowych sukcesach. Wiele negocjacji, pani redaktor, trwa i mam nadzieję, że w związku z tym, że prowadzimy ich obecnie bardzo dużo, no to będziemy mogli wkrótce ogłaszać kolejne ciekawe
decyzje. To niczym się pan
decyzje.
Nie pochwali? Żadnymi negocjacjami, które trwają?
Jednym z podstawowych oczekiwań inwestorów, który i takich zasad, których my pieczołowicie przestrzegamy od samego początku, jest poufność prowadzonych negocjacji. To też jest poziom dużej odpowiedzialności, bo często decyzja o zainwestowaniu w konkretnym innym miejscu wymaga akceptacji związków zawodowych, rady nadzorczej, właściciela spółki. To są procesy decyzyjne złożone po stronie inwestora i trzeba z pełnym szacunkiem odnosić się do jego potrzeb w tym zakresie.
Potrzebujemy gigantów, czyli dużych, ogromnych przedsiębiorstw, czy wystarczy, że skupimy się na tych nieco mniejszych i będzie ich na przykład więcej? Co jest z pana punktu widzenia i gospodarki lepsze dla naszego miasta?
No, dziś wydaje mi się z perspektywy, że chyba najlepszy jest ten model, który udało nam się wdrożyć. To znaczy, mamy inwestorów bardzo dużych, takich jak Bridgestone czy Cargotec, bo to jest zatrudnienie w przypadku Bridgestone około 1000 ludzi, w przypadku Cargoteku już zbliżają się powoli do 2000 w dwóch zakładach. I mamy też bardzo różną strukturę średnich i mniejszych przedsiębiorstw i no, powoduje to duży poziom bezpieczeństwa w przypadku jakichś zachwiań poszczególnych sektorów gospodarki. Ale też trzeba pamiętać o tym, że ci duzi inwestorzy przy często dużym zapotrzebowaniu na kooperację, na współpracę ze strony mniejszych podmiotów fajnie generują taki rozwój gospodarki w wielu innych obszarach. Są stargarskie fabryki, no nie chcę tutaj lokować produktów i nazw wymieniać, ale są stargarskie firmy, które rosną na kooperacji z tymi dużymi inwestorami. Więc dobrze, jak ta struktura jest mieszana. Ja chcę powiedzieć, że szczególny nacisk teraz w najbliższym czasie chcemy położyć na to, żeby budować możliwość inkubowania się biznesu w Stargardzie. Zależy nam bardzo na tym, żeby nie tylko ci stargardzcy inwestorzy, którzy już się rozwijają, kupują działki w parku przemysłowym, bo to jest proces, który jest w trakcie, on się odbywa, żeby też ci, którzy mają pomysł na biznes, mieli na tyle fajne wsparcie, fajny serwis, żeby byli prowadzeni niejako przez ten proces powstawania i rozwoju biznesu i też, żeby ta inicjatywa Stargardzian mogła zmieniać się, przekuwać się w konkretne pomysły na firmę.
A co to znaczy, że jesteśmy przyjaźni? Bo parę razy użył pan takiego określenia. To jest tak, że ja wybuduję tam swoją firmę i co dalej? I zaczynają się problemy, no właśnie, bo to zazwyczaj tak jest. Najpierw, później pod górkę.
Tak jest. No, rankingi wszystkiego nie mówią. Najpierw kluczowy jest ten proces negocjacji z poszczególnymi firmami i rzeczywiście jasność, przejrzystość postępowania, pokazanie w sposób prawdziwy, rzetelny i odpowiedzialny procesu administracyjnego, który wiąże się z ulokowaniem firmy. Wszystkich elementów kosztowych, nie ukrywanie żadnych informacji, to wszystko jest szalenie ważne przy tym procesie negocjacji, czyli tak naprawdę bardzo dobra koordynacja tych rozmów, bo przecież wiemy, że w Polsce ta struktura administracyjna jest bardzo złożona, to wymaga zaangażowania wielu instytucji, wcale nie tylko samorządu miejskiego, bo mamy świetne partnerstwo z samorządem powiatowym i można powiedzieć, że procesy negocjacyjne często prowadzimy w strukturze mieszanej, łącznie z zaangażowaniem instytucji rządowych, więc ten proces jest bardzo odpowiedzialny i wymagający, natomiast później nie mniej ważny jest ten serwis, to wsparcie firm już funkcjonujących, żeby nie zostawiać ich. No, już zainwestowaliście w Stargardzie, w związku z tym nas nie interesuje wasz dalszy tutaj byt. Nie, absolutnie. To trzeba podchodzić i staramy się podchodzić w taki sposób, żeby w trakcie funkcjonowania tutaj firm zachowywać z nimi relacje i starać się reagować i na ich potrzeby rozwojowe, i na ich kłopoty, jeśli z perspektywy administracyjnej jesteśmy w stanie ich wesprzeć.
Jak słychać, mamy się czym pochwalić i mamy się już gdzie pochwalić. Od kilku dni działa internetowa platforma Stargard Vita. Czym jest i dla kogo została uruchomiona?
No właśnie, patrzymy, jakby oceniamy dziś tę perspektywę rozwoju gospodarczego. Stargard wciąż, pomimo tego dynamicznego rozwoju, nie jest bogatym miastem. Jesteśmy miastem, które rozwija się i bogaci również w tym sensie budżetowym. Jesteśmy miastem średnio zamożnym i teraz powstaje pytanie, co zrobić, żebyśmy mogli spróbować trochę się odbić jakby od pewnej granicy.
Nie ma wątpliwości. Zróbmy coś, zaróbmy.
Nie ma wątpliwości, że z perspektyw oceny tendencji w Europie i w Polsce mniejsze miasta, średniej wielkości miasta zwijają się na rzecz rozwijających się aglomeracji. Taki proces jest procesem dość typowym i występującym powszechnie. My chcemy ten model złamać. Znaczy my chcemy i mamy taką ambicję, żeby średniej wielkości miasto, jakim jest Stargard, był miastem, który nie zwija się na rzecz metropolii, który przy metropolii się po prostu rozwija. Ja jestem przekonany, że to jest możliwe i są potrzebne dwa elementy. Pierwszy to dalej intensywne prowadzenie tej polityki rozwoju gospodarczego. Dalej próba budowania potencjału do tego, żeby gospodarka w Stargardzie dawała świetną ofertę pracy i dawała też konkretne przychody budżetowe. Ale tej szansy rozwojowej wynikającej z rozwoju gospodarczego nie wolno zmarnować. Trzeba budować potencjał do tego, żeby młodzi ludzie kształcący się w Stargardzie nie musieli ze Stargardu wyjeżdżać na stałe do większych aglomeracji, tylko żeby mieli to przekonanie, że Stargard jest ich miastem, w którym mogą się rozwijać, czyli nawet jeśli wyjadą na studia, bo w naturalny sposób nie będą to studiować, to żeby w dużej części mogli tu wrócić. Wszyscy nie wrócą. No, jeśli ktoś chce być neurochirurgiem bądź tańczyć w balecie, no to tych warunków w Stargardzie nie zapewnimy. Ale w średniej wielkości mieście przy tym potencjale przemysłowym jesteśmy w stanie naprawdę wiele pomysłów na ciekawy rozwój zawodowy i na ciekawe życie taką przestrzeń budować. I kampania Stargard Vita służy po pierwsze do przekonania tych, którzy w Stargardzie już się rozwijają, że to jest dobre miejsce faktycznie do funkcjonowania, do życia, ale w drugiej kolejności bardzo mocno i intensywnie chcemy wyjść na zewnątrz i na teren powiatu stargardzkiego, i na tereny innych powiatów w województwie zachodniopomorskim, nie tylko na ścianie zachodniej, również w tym obszarze byłym koszalińskim, z bardzo intensywną kampanią przekonującą do tego, że wyjechać warto nie tylko do Poznania i Wrocławia, nie tylko do Warszawy i Krakowa, przyjechać warto do Stargardu, bo tu jest świetna praca i to już dzisiaj w sposób ewidentny widać. I tu są bardzo dobre warunki do życia i rozwoju. Oczywiście to jest jeszcze wszystko w trakcie budowy, bo my wiele obszarów przebudowaliśmy, ale jeszcze wiele przed nami. No, basen się modernizuje, centrum nauki się buduje. Mam świadomość potrzeby w obszarze amfiteatru, w obszarze różnych rozwiązań infrastrukturalnych, ale wiele też obszarów zrealizowaliśmy. Dziś Stargard oferuje wypoczynek popołudniowy w pięknym obszarze Plant, doskonałą, myślę, zapewniającą wiele potrzeb ofertę kulturalną od kulturalnych wakacji poprzez kształcenie muzyczne i kamerate Stargard na końcu. Ta oferta kulturalna, oferta rozwoju sportowego, oferta kibicowania przecież również ważna. Te obszary rekreacji, rozrywki i kształcenia, no to wszystko składa się właśnie na tą ofertę jakości życia i ona zaczyna być zbliżona do tego, co oferuje Metropolia. Zaczyna być do tego zbliżona. A jednocześnie w średniej wielkości mieście nie mamy tych obciążeń, które za sobą Metropolia ciągnie. Każdy, kto mieszkał w dużym mieście, wie, że przejazd z jednego punktu do drugiego...
No u nas też nie jest najlepiej, panie prezydencie, przynajmniej ostatnio.
No bo się
rozwijamy. Bo się buduje, no
bo
tak.
Się rozwijamy.
No
i to,
tak. Ale nie stoimy
to
godzinami
w korkach. Tak, ale przejazd z jednego końca miasta na drugi zaryzykuje, nigdy nie trwa dłużej niż pół godziny, no to jeśli
to
ktoś
prawda.
Chce przejechać z końca Warszawy na drugi koniec, bo musi gdzieś dojechać z dziećmi, czy ma zupełnie gdzie indziej miejsce pracy, no to już są zupełnie nieporównywalne straty czasu. I to jest przewaga, zdecydowana przewaga średniej wielkości miasta, to jest ta zwartość właśnie i oferty, i samego miasta. No i my tę przewagę chcemy wykorzystać, czyli podsumowując, Stargard Vita ma przekonać i mieszkańców, i osoby mieszkające w innych miejscowościach do tego, że warto tu przyjechać, podjąć pracę, a jeśli podejmiesz pracę, rozejrzyj się dookoła siebie, bo masz świetną ofertę do zamieszkania.
Wychodzimy też naprzeciw młodym ludziom, bo wystarczy kliknąć, zrobić to Stargard Vita i tam nagle pojawia się bardzo fajna platforma, na której znaleźć możemy co? Tak naprawdę wszystko z tego, co widziałam.
Tak, tak.
Od oferty gospodarczej, kulturalnej, poprzez mieszkalnictwo.
My doszliśmy do wniosku, że właśnie bardzo istotny jest dostęp do tej informacji. Znaczy, najpierw, żeby uprawiać marketing, to trzeba mieć dobry produkt. Uznaliśmy, że ta praca, którą wykonaliśmy przez ostatnie lata, daje nam taką jakość życia w Stargardzie, że mimo, że nad tym pracujemy, to już jest produkt, który można reklamować. W związku z tym reklamujemy ten Stargard w bardzo różnych obszarach, a po drugie doszliśmy do wniosku, że marketing trzeba realizować w taki sposób, żeby dostęp później do informacji był bardzo prosty. I strona internetowa Stargard Vita daje tę możliwość, ponieważ każdy, kto jest zainteresowany, czy został, jego zainteresowanie zostało wzbudzone tą pracą w Stargardzie, na tej stronie znajdzie przegląd wszystkich firm praktycznie funkcjonujących w mieście, a do tego otrzyma tam pakiet we współpracy z tymi firmami, otrzyma pakiet informacji, które firmy potrzebują i w jakim zakresie już pracowników. Czyli w jednym miejscu zobaczy, jak w parkach przemysłowych i nie tylko wygląda oferta zatrudnienia. To jest ta część stale aktualizowana. Oczywiście można przejść poprzez Stargard Vita na stronę poszczególnych firm, natomiast można bezpośrednio z tej strony rozpocząć proces rekrutacji. Kolejny obszar to, no, jeśli już zainteresowałeś się pracą, no to musisz wiedzieć,
gdzie
wynająć, czy można w Stargardzie mieszkanie kupić. kupić i jak ta oferta wygląda. My widzimy, jak budownictwo mieszkaniowe dynamicznie się rozwija również w tym obszarze wielorodzinnym w bardzo różnych częściach Stargardu i ta oferta jest naprawdę coraz większa. Więc i w ofertę deweloperską, i ofertę biur nieruchomości pokazujemy na tej stronie. No i wreszcie ta jakość życia w różnych obszarach, w edukacji, w oferta dla rodziny, oferta właśnie wypoczynkowa, rekreacyjna, kulturalna, to wszystko musi być w jednym miejscu i z tego założenia wyszliśmy. Czyli wychodzimy z marketingiem jednej nazwy, Stargard Vita, pokazującą nie tylko przywitanie, ale również tą witalność miasta, tą siłę miasta, którą Stargard niewątpliwie już ma, tą energię, którą myślę, że większość mieszkańców już dzisiaj w Stargardzie odczuwa i poprzez to hasło pokazujemy. A z drugiej strony w jednym miejscu rzeczywiście jest pełen pakiet informacji.
Zakończyło się przyjmowanie wniosków do kolejnej edycji stargardzkiego budżetu obywatelskiego. Jak pan popatrzy wstecz, to myśli pan, że jesteśmy takimi gospodarnymi ludźmi? Potrafimy dysponować budżetem? 2 100 000 złotych w ubiegłym roku i w tym roku też. Budżet, no to stargardzianie lubią wydawać pieniądze.
Budżet obywatelski nie jest tematem łatwym do oceny. No bo niewątpliwie w przypadku demokracji pośredniej można mówić o tym, że przecież i tak przedstawiciele mieszkańców, czyli radni Rady Miejskiej, decydują o realizacji zadań i ta skala ich decyzji to jest 300 kilkadziesiąt milionów, a nie 2 000 000 złotych. Natomiast ma też dwa, moim zdaniem, to moja osobista ocena, dwa zasadnicze walory. Pierwszy i moim zdaniem najważniejszy to jest budowanie poczucia lokalnej tożsamości, również tej tożsamości dzielnicowej. Znaczy mieszkańcy i ci głosujący, i ci piszący wnioski rozpoznają potrzeby w swojej dzielnicy, robią to zresztą doskonale, pokazują te potrzeby innym i uruchamiają jakby tą zbiorową świadomość co do przekształcenia obszarów, w których mieszkają. Czyli wszyscy dzięki temu zwracamy uwagę nie tylko na to, co jest potrzebne w moim miejscu zamieszkania, ale również na to, jaką ofertę mam i jak tę ofertę można rozwijać. Więc to budowanie poczucia lokalnej i dzielnicowej tożsamości, uważam, takiej obywatelskości jest tu chyba najważniejsze, bo to jest nie do przecenienia. Związek z miastem, związek z miejscem, niesamowicie wbrew pozorom jest miastotwórczy i budujący i to jest ten zasadniczy aspekt. Drugi jest taki, że często mieszkańcy zwracają uwagę na zadania nieoczywiste, to znaczy trudno z perspektywy urzędu widzieć wszystkie obszary i czasem takie wydawałoby się drobne rozwiązania, których realizacja zmienia jakość życia w tym konkretnym miejscu, a z perspektywy urzędnika, nawet tego, który często przez miasto przechodzi, a myślę, że my jako zespół taką postawę prezentujemy, jednak wszystko ciężko dostrzec.
Czyli warto brać udział, warto wydawać te nasze wspólne pieniądze, aby ich było coraz więcej.
No właśnie temu ma służyć też kampania Stargard Vita, bo proszę spojrzeć z tej perspektywy, że rozwój gospodarczy i rozwój ludnościowy ma spowodować, że wszyscy wspólnie w większej liczbie będziemy miasto utrzymywać, dzięki temu będziemy miasto w większym zakresie budować i większa liczba ludzi będzie utrzymywać miasto, więc tak naprawdę na końcu na więcej będzie nas stać. Stać nas będzie na to, żeby tę jakość życia w jeszcze większym tempie podnosić. Jeśli chodzi o samą kampanię, to my dzisiaj realizujemy ją, można powiedzieć, w pierwszym wydaniu, bo w twoim radio na pewno mieszkańcy, radiosłuchacze mieli okazję już tę kampanię usłyszeć, ale ona odbywa się w radiach również innych, nie tylko na obszarze województwa szczecińskiego, również koszalińskiego. Za chwilę wejdziemy z takim spotem promocyjnym do multiplexów i w Szczecinie, i w Koszalinie, i w Multikinie, i w Heliosie ta reklama będzie leciała. Oczywiście nasze stargardzkie kino jest tutaj najważniejsze w SCK-u, ale również staramy się pozycjonować Stargard, bo będzie takie lokowanie produktu zawarte w teledysku jednego z popularnych wśród młodych ludzi DJ-ów, który w ramach swojego teledysku będzie pokazywał Stargard Vita jako hasło promocyjne i myślę, że tu YouTube, nie tylko media społecznościowe, ale YouTube jest tym istotnym kanałem z dotarciem z informacją do zainteresowanych. No i największe tak naprawdę uderzenie szykujemy na tę jesień, bo szykujemy się już do takiego bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami miast, miasteczek, miejscowości na terenie województwa zachodniopomorskiego. Na pewno jako zespół będziemy tam się pojawiać i będziemy chcieli z ludźmi rozmawiać i pokazywać, bo w tej żywej rozmowie zawsze najłatwiej dotrzeć z informacją, najłatwiej tym, którzy mają bezpośredni kontakt, zadać pytanie i przekonać się o tym, że to jest oferta rzeczywista. Więc duży wysiłek promocyjny, marketingowy przed nami, ale jestem przekonany, że to ma sens i że możemy być miastem, które nie będzie się zwijać, tylko będzie się dynamicznie rozwijać.
I tego właśnie życzymy. Moim gościem był prezydent Stargardu Rafał Zając. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do widzenia.